Zagadka. Ze wszystkich rzeczy, jakie przeczytałem, to, co zostanie ze mną na zawsze, będzie to, że Jezus przyszedł dać nowe prawo. Nie oko za oko, ale aby otrzymać dwa uderzenia, kiedy tylko jedno zostało dane, i by pójść dwie mile, kiedy proszą, żeby pójść jedną. Zobaczyłem, że kazanie na górze jest pełnią chrześcijaństwa dla tego, kto chce żyć chrześcijańskim życiem. To jest to kazanie, które przywiązało mnie do Jezusa. Być może ktoś z was wie, być może nie. Dzięki niemu zajmuje on w moim sercu miejsce jednego z największych nauczycieli, którzy mieli na mnie wpływ. Mówię Hindusom, że ich życie będzie niekompletne, dopóki nie będą studiować nauk Jezusa. Uczyń ten świat królestwem Boga i Jego prawością, a wszystko będzie ci dane. Zawsze mówię, że jeżeli zrozumiesz, docenisz i spełnisz ducha kazania na górze, nie będziesz musiał wiedzieć, jakie miejsce w twoim sercu zajmuje Jezus albo jakikolwiek inny nauczyciel. Dla tych, którzy by byli ciekawi odpowiedzi na zagadkę, Mahatma Gandhi, z pewnością znany nam, szczególnie ze swojego pacyfistycznego nastawienia do świata, państwa i człowieka. Czytajmy dalej. Nie wierzę, że kiedykolwiek istniała osoba, która nie wykorzystałaby przykładu Chrystusa, aby zgładzić swoje grzechy, mimo że mogła nie być tego świadoma. Życie każdego zostało w większym lub mniejszym stopniu zmienione przez Jego obecność, Jego działania i słowa wypowiadane przez Jego boski głos. Uważam, iż Jezus nie należy całkowicie do chrześcijaństwa, lecz raczej do całego świata, do ludzi wszystkich ras, bez znaczenia skąd pochodzą, kim są, albo w co wierzą. Nie nazwalibyśmy tego cytatu ewidentnie cytatem człowieka, który poznał Jezusa Chrystusa osobiście albo zrozumiał, o co chodzi w Jego Ewangelii. Ale niewątpliwie, kiedy czytamy ten fragment, mamy wrażenie, że no w jakiś sposób tak wielkiego człowieka, który sam miał tradycję kilkutysięcznej religii hinduskiej, najróżniejszych ksiąg, które mógł czytać i mądrości, które tam są zawarte, on sam stwierdza, że kazanie na górze po przeczytaniu tego to jest chyba najlepsze i największe, co przeczytał, co zatem sprawia, że nie jest chrześcijaninem, chociaż sam powiedział, że po przeczytaniu wszystkich słów Jezusa o mało co się nim nie stał. Kiedy ktoś czyta kazanie na górze, a o nim dzisiaj właśnie rozmawiamy i rozmawiamy już od paru tygodni, jeszcze do końca wakacji będziemy wciąż je czytać. Kiedy myślimy o kazaniu na górze, chyba mało gdzie w jakiejkolwiek kulturze, jeżeli została w jakiś sposób dotknięta i jest tam chrześcijaństwo obecne, na pewno słyszeli o kazaniu na górze. To taki piękny, etyczny spis, takie wyjątkowe, taka piękna przemowa, o której każdy, kiedy na nią patrzy, mógłby się z nią zgodzić. A jednocześnie kazanie to budzi zdumienie i nawet jak jest napisane na końcu słów, w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy to kazanie na górze, to co nazywamy kazaniem na górze, się kończy, jest napisane, że wszyscy byli zdumieni tymi słowami, które Pan Jezus do nich zaadresował. Są przekłady, które mówią, że byli przerażeni, którzy byli zaszokowani, którzy byli absolutnie zdumieni tym, co właśnie usłyszeli. Ale Gandhi nie jest jedynym, który uznaje, że to kazanie to jest naprawdę jakiś szczyt moralności i tego, jak świat powinien wyglądać. Byłem zaskoczony, kiedy wpisując gdzieś sobie, wiecie, hasło kazanie na górze do YouTube'a, bo tak, owszem, tak zdarza mi się robić, jak sobie chcę zobaczyć, co inni mają do powiedzenia, a dzisiaj jest tego całe mnóstwo, przeszukując internet, widzę mnicha buddyjskiego, który bierze na warsztat kazanie na górze i mówi, że jest po prostu doskonałe, świetne i rewelacyjne. Nie umiem wam wytłumaczyć, jak pokrętnie wytłumaczył kwestię tego, że błogosławieni ci, którzy cierpią dla sprawiedliwości, ponieważ buddyzm właśnie polega na tym, żeby cierpienia uniknąć. Są ludzie, którzy jako chrześcijanie stwierdzili, że kazanie na górze jest właśnie wykładnią tego, po co Pan Jezus przyszedł. Pan Jezus przyszedł po to, żeby zmienić ten świat teraz, tutaj. Co oznacza, że właśnie on przyszedł zaprowadzić społeczną sprawiedliwość. Są ludzie, którzy mają więcej, są ludzie, którzy mają mniej, są ci, którzy ciemiężą innych i są ci, którzy są ciemiężeni, a Pan Jezus przyszedł to tutaj zmienić. Jego Kościół polega na tym, że my dzisiaj mamy walczyć, a nawet zbrojnie, żeby budować chrześcijański socjalizm, który sprawi, że teraz wszyscy będą równi, że nie będzie żadnych różnic, bo Pan Jezus właśnie pokazał, jak mamy to zrobić. Więc to jest coś w rodzaju społecznej utopii, którą mamy wprowadzić i to jest Jego przesłanie. Jezus nie umarł po to, żeby nas zbawić. Jezus umarł dlatego, że pomagał biednym i my mamy robić tak samo. To się nazywa teologia wyzwolenia. Troszeczkę zawęziłem i uprościłem. To piękne, ale cały świat wpatruje się w ekumenicznej wręcz ekstazie porozumienia w to kazanie, a jednak cały świat nie potrafi wciąż i go nie stosuje. Wydaje się, że świat zapomina, że Jezus był Żydem, żydowskim nauczycielem. I to ma wpływ na to kazanie. To, co Jezus mówił wtedy i co Jezus mówił przez cały swój pobyt na ziemi, było nierozłącznie związane z żydowskim prawem i z prawem ludu Izraela. I chociaż zdecydowanie je przeskakiwało i wnosiło na wyższy poziom, to jednak znajdowało w nim swoje źródło. Można by powiedzieć, że Jezus cały czas odnosił się do prawa mojżeszowego, a jednak jako ten, który jako ten lepszy Mojżesz pokazywał nie tylko prawo, ale i nowe prawo, udoskonalone prawo. Pokazywał nie tylko sam tekst i nie tylko techniczne wskazania, ale pokazywał, kim jest ten, który je nadał i który przez to prawo chciał nas bliżej siebie przyprowadzić. Czyli właśnie pokazywał nam Ojca w niebie. Właśnie w kazaniu na górze, w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, od 17 wersetu czytamy takie słowa. Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. Zapewniam was, dopóki ziemia i niebo będą istnieć, nie zmieni się w prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Dlatego mówię wam, jeśli nie będziecie sprawiedliwsi niż nauczyciele Pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ktoś by powiedział, twarda mowa, ktoś ją znieść może. Dlatego nawet świat chrześcijański od tylu lat zastanawia się, co tak naprawdę Pan Jezus tutaj powiedział i dlaczego tak to właśnie ujął. Bo kiedy czytamy listy apostoła Pawła, on mówi, że prawo jest naszym przekleństwem. Prawo, ilekroć je wspominam, mówię o dekalogu, ale jego rozwinięciu, o wszystkich księgach mojżeszowych, gdzie jest zapisane całe mnóstwo nakazów, zakazów, zasad, w jaki sposób Boży lud ma postępować. Tak samo prorocy też o tym pisali na najróżniejszy sposób i to oni byli tymi, którzy walili do drzwi zbuntowanego Izraela i przypominali, przypominam wam, co Bóg powiedział i jakie przyniósł wam prawo, którego powinniście przestrzegać. Jednakowoż mamy świadomość, że Pan Jezus przyszedł przynieść wolność, bo przecież właśnie na tym polega Ewangelia. Przecież my nie jesteśmy w stanie tego prawa przestrzegać. Przecież nie o to chodziło, że Pan Jezus właśnie przyszedł po to, żeby nas uwolnić od przekleństwa, prawa, którego nasze ciało nie pozwalało spełnić, którego Izrael nigdy nie dotrzymał, którego nikt z nas nie jest w stanie dopełnić, nawet jeżeli mówimy o dekalogu, bo jeżeli chociaż raz przekroczysz o maleńki kawałek, chociaż jedno z przykazań, to tak jakbyś przekroczył wszystkie, tak mówi Pismo Święte. W związku z czym próbujemy sobie z tym poradzić. Niektórzy twierdzą, że chodziło Panu Jezusowi tylko i wyłącznie o Kościół, który czekał na pochwycenie zaraz po tym, jak Pan Jezus podszedł do Ojca w niebie. To tylko ten Kościół był zdolny do tego, żeby przestrzegać tych praw. To tylko on mógł rzeczywiście wziąć na warsztat kazanie na górze i to się po prostu tam wtedy wydarzało, to się wtedy tam spełniło. Duch Święty działał tam z jakąś szczególną mocą i to było zaraz po odejściu Jezusa, więc może, nie wiem, jakoś szczególnie byli namaszczeni ci ludzie, ale kiedy tylko pierwszy Kościół, te pierwsze powiedzmy 100 lat, może nawet 200 się skończyło, to już jest niemożliwe. Są tacy, którzy twierdzą, że słowa Jezusa, w których cały czas podnosi level tego, jak mamy żyć i co znaczy tutaj moralne, etyczne życie na tej ziemi, dopiero Pan Jezus mówi tylko i wyłącznie o niebie. To się wydarzy w niebie albo w tysiącletnim panowaniu, Jego królestwie, jakkolwiek, ale to już będzie po Jego przyjściu. To już będzie w tym momencie, kiedy On przyjdzie ponownie, wtedy będziemy mogli żyć w takiej atmosferze. Zapewne jest coś z tym prawdy, bo właśnie Pan Jezus przyniósł atmosferę Bożego Królestwa i o nim opowiada. Ale ciężko się z tym w zupełności zgodzić, bo zabiera nam to w ogóle myśl o tym, że tutaj na ziemi mamy jakiekolwiek zobowiązania. Są tacy, którzy uważają, że to jest po prostu dla komandosów. Czytaj kazanie na górze, świetnie. Jeżeli nie jesteś w stanie go przestrzegać, nic na to nie poradzisz, jesteś tak samo jak większość ludzi, ale są tacy, którzy potrafią. Nie wiem, nie znam żadnego, ale na pewno jacyś są i to są Jego uczniowie, to są uczniowie Jezusa, jesteś komandosem, potrafisz to zrobić, to jest dla nich. Są też tacy, o których mówiliśmy już, że po prostu stworzymy z tego społeczną utopię i cały świat musi zacząć tym żyć. Być może nawet zbrojnie będziemy musieli zmusić świat do tego, żeby tym żył, ale jeżeli zaczniemy tym żyć, poczynając od rządów, państw, wszystkich najróżniejszych politycznych organów, to wtedy będziemy mogli stworzyć tkankę i utopię na świecie, która właśnie będzie jak Boże Królestwo i tak dalej, i tak dalej. To ciekawe, że Pan Jezus tym zbiorem najróżniejszych, pięknych, wyjątkowych stwierdzeń i tak szczególnych, tak potężnych w swoim brzmieniu, tak wymagających, sprawił, że po prostu świat od 2000 lat bada, zachwyca się, zdumiewa się, a jednocześnie absolutnie nie potrafi się do tego dostosować. Kiedy więc czytamy o prawie, przychodzą ci, którzy teologowie, którzy zaczynają zastanawiać się, to w takim razie może Pan Jezus miał jakieś, odnosił się do różnego rodzaju praw, do jakiejś kazuistyki, do prawa cywilnego, do prawa ceremonialnego i do prawa moralnego. Jeżeli chodzi o ceremonialne, to rzeczywiście w nim się wypełniło. Jeżeli chodzi o cywilne, on nie popełnił żadnego grzechu, więc wszystko się zgadza. No i on teraz przedstawia to prawo moralne, które wciąż dla nas jest aktywne. No bo przecież jeżeli spojrzymy na prawo Izraela i lud Mojżesza, to nie chcielibyśmy chyba dzisiaj, nie jesteśmy przekonani o tym, że wszystko, co jest tam zapisane, dzisiaj mamy przestrzegać. Chociażby dlatego, że jeżeli ostatnio jadłeś krewetki, no to już przerąbane. Ale jest tego znacznie więcej, jest tam znacznie więcej szczegółów, które dotyczyły w danym momencie też i w danym miejscu Izraela, ludu Bożego, po to, aby go uchować od zła, po to, aby go nauczyć nie tylko moralności, etyczności, ale nawet po prostu osobistej higieny i najróżniejszych rzeczy, które dzisiaj nieszczególnie się do nas mają. Co więcej, kiedy czytamy, chociażby chwilę później, jak Jezus mówi, jeśli twoje oko prowadzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie, bo lepiej jest dla ciebie, gdy stracisz część twojego ciała, niż gdyby całe ciało miałoby być wyrzucone na potępienie. Jeśli twoja prawa ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie, bo lepiej jest dla ciebie, gdy stracisz część ciała, niż gdyby całe ciało miało iść w potępienie. To czy Pan Jezus zachęca nas istotnie do samookaleczenia? Aczkolwiek są i tacy, którzy w to właśnie wierzą. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale aby wypełnić. W prosty sposób możemy spojrzeć na to tak. Całe prawo i wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, ta historia ingerencji Boga w Jego lud, w życie człowieka, w człowieczeństwo, to jest właśnie historia wskazywania na Chrystusa, na Mesjasza, który ma przyjść. A jednocześnie objawienie się Chrystusa, które my już znamy i o którym wiemy, Chrystus, który umiera na krzyżu i zmartwychwstaje po 3 dniach, to jest ten, który właśnie w całości to prawo wypełnia, uzupełnia i spełnia. I my jako ludzie, którzy chcemy naśladować Jezusa, nie mamy absolutnie żadnego innego wyjścia, jak tylko to, aby po prostu przyjąć Bożą Chrystusa sprawiedliwość, a kiedy już zostanie nasze serce i nasz umysł nią wypełniony, jedno i drugie będzie pragnąć spełniania tego, co Pan Bóg nazywa swoim świętym prawem i bycia bliżej Niego, życia w świętości, którą On proponuje. Prawo, powiada Paweł, było naszym wychowawcą, nauczycielem, aby przyprowadzić nas do Chrystusa. Ale to nie Chrystus prowadzi nas do prawa, to prawo prowadzi nas do Chrystusa. Sam Chrystus mówi w kazaniu na górze, że Jego nauka nie jest jakimś nowym, obcym prawem, ale wypełnieniem dawnego. A zatem musi ona wypełniać cel starego prawa jeszcze skuteczniej niż same stare przykazania. A celem tych przykazań było ogłoszenie złej, a nie dobrej nowiny, postawienie diagnozy, a nie uleczenie. Zatem wymagania nowego wcale nie są łatwiejsze, tylko trudniejsze niż starego. Jezus nie liberalizuje prawa, tylko podnosi poprzeczkę wyżej. Musimy unikać nie tylko morderstwa, ale nawet nienawiści, nie tylko cudzołóstwa, nawet pożądliwości. Musimy nie tylko przestać rozdzielać policzki, ale nawet nadstawić własne. Prawo, które pokazywali faryzeusze, miało to do siebie, że kiedy moglibyśmy je całe wypełnić, to na końcu powiedzielibyśmy: Panie Boże, dziękuję Ci, że jestem taki prawy i dziękuję Ci, że mogę taki być. Natomiast kiedy patrzysz na prawo, które udoskonala, jakby pokazuje w pełni i spełnia Chrystus, podnosi na wyższy poziom, pokazując nam, widzicie tylko ułamek jeszcze tego, zobaczcie szerzej, zobaczcie do czego miało prowadzić, jakie miało być, ja wam pokażę Ojca. To kiedy patrzymy na to prawo i kiedy czytamy chociażby kazanie na górze, nikt nie może odejść obojętny. I kiedy je czytamy, zamiast myśleć sobie, o kurczę, ale jestem fajny, dziękuję Boże, że taki fajny mogę być, stajemy przed Bogiem i mówimy: Panie, ratuj mnie grzesznego, bo źle ze mną. Jeżeli jest ktokolwiek, kto podchodzi do kazania na górze z przekonaniem, jakie to jest miłe, przyjemne, jak dobrze, że wszystko mi się udaje, albo go nie zrozumiał, albo źle je czyta. A do czego Jezus się odnosił? Posłuchajmy dalej. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano, nie popełnisz morderstwa, a kto by dopuścił się morderstwa, stanie przed sądem. A ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swojego brata, będzie osądzony. A kto powie bratu głupcze, stanie przed wysoką radą. A jeśli mu powie durniu, skazany zostanie na ogień potępienia. A potem Jezus zachęca do tego, że zanim przyjdziesz przed ołtarz i złożysz ofiarę przebłagania, to najpierw idź się pogódź ze swoim bratem. A nie wyobrażaj sobie, że wszystko jest okej. Pan Jezus zrobi dokładnie to samo, co Bóg zrobił w pierwszych momentach człowieczeństwa, kiedy Adam i Ewa musieli opuścić raj. Nie dlatego, że chciał się na nich zemścić, tylko dlatego, że chciał im pokazać, nie może tak po prostu zostać, to nie jest okej, nie jest już okej. Grzech już przyszedł na świat, jest bunt w człowieku i tak już pozostanie, dopóki ja was nie uratuję na nowo i nie przyjdzie Mesjasz, mój Syn, żeby was zbawić, póki co nie możecie tu zostać. Podobnie Pan Jezus mówi właśnie o pojednaniu z bratem, zanim nawet podejdziemy z ofiarą przebłagalną. Pan Jezus też mówi, pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze, bo przeciwnik może cię wydać sędziemu, a sędzia strażnikowi i zostaniesz zamknięty w więzieniu. Zapewniam cię, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Można by odnieść wrażenie, że zachęca do tego, żeby, nie wiem, nie wchodzić na drogę sądową, ale jest ryzyko, jeżeli będziemy traktować to nie tylko dosłownie, albo tylko dosłownie i kazuistycznie. Jeżeli przypiszemy to do dzisiejszego prawa, jeżeli zaczniemy jakby kropka w kropkę, po prostu bez całego kontekstu i całej tej kultury i tego wszystkiego, co Pan Jezus chciał nam przekazać, po prostu to stosować. Spróbuję na przykładzie. Pan Jezus sięga głębiej, poważniej, absolutnie prawdziwie do sedna tego, czym Boże prawo i Boża świętość jest. Prawdopodobnie wszyscy z nas kojarzą wydarzenia niedawne w Białymstoku. Marsz Równości, duży hałas, zamieszanie, ludzie, którzy plują na innych, którzy ich obrażają, potężne grono osiłków, które w jakiś sposób otacza ludzi, którzy wyrażają swoje poglądy, w naszym państwie mają do tego prawo. Jeżeli oglądaliście z tego zdjęcia, ja byłem przerażony. Patrząc na filmy i filmiki, na zdjęcia, byłem absolutnie przerażony. Nie wyobrażałem sobie. Po prostu naprawdę przeżywałem to, oglądałem, moja żona może potwierdzić. Ze dwa dni śledziłem te wszystkie wydarzenia i wszystkie relacje, w których oglądałem twarze pełne nienawiści, rzucane kamienie. Ale jeden z wywiadów był taki, gdzie jakiś dziennikarz kolejny pyta jedną z kobiet na tej ulicy i pyta, dlaczego tu jest. A ona zaczyna mu opowiadać o Jezusie i mówić, że no, trzeba sobie zadać pytanie, gdzie On by był. I to jest dobre pytanie. Albo gdzie jest Jezus w moim życiu, kiedy na to patrzę? Bo widzisz, jeżeli jesteś jednym z tych ludzi, którzy twierdzą, że jakaś mniejszość taka albo inna ci zagraża, i jesteś gotowy stanąć w szeregu z tymi, którzy obrzucają ich kamieniami, są gotowi skopać, wykląć i obrzucić najgorszymi obelgami, a potem wytrzeć sobie twarz hasłem Bóg, honor, ojczyzna, to nie wydaje mi się, żeby to było spełnienie moralnych nakazów kazania na górze. Prawda? Ale jednocześnie, kiedy siedzisz w domu i oglądasz to, i tutaj wyznanie, i otwierać się nóż w kieszeni, i masz ochotę pójść tam, i wszystkim właśnie tym, o których przed chwilą wspomniałem, nakopać i zrobić coś złego, żeby już nigdy więcej nie mogli się odezwać, to wierz mi, że to też nie jest spełnienie moralnych nakazów kazania na górze. Więc w jakiś sposób Pan Jezus, kiedy wyraża te wszystkie słowa i mówi o tym, mówi, że nawet kiedy po prostu się pojawia tam mgiełka tej nienawiści, tego przekonania, że ty masz prawo kogoś osądzić i w kogoś rzucić, albo że masz prawo kogoś nienawidzić i tak dalej, to już jest właśnie zbłądzenie. To już tutaj pojawia się problem, to już tutaj pojawia się kłopot. Widzisz, prawo bardzo było specyficzne, to mojżeszowe, bo tam było bardzo dokładnie powiedziane, jeżeli wzbudzi się w tobie gniew i celowo kogoś zabijesz albo kogoś skrzywdzisz i zrobisz coś i uczynisz coś i to będzie widoczne, poniesiesz karę. A Pan Jezus mówi, Bóg patrzy na twoje serce i On już widzi twoje serce. Tak samo jak Kain i Abel. Bóg do Kaina mówił, zanim jeszcze coś się wydarzyło, uważaj, bo grzech idzie i wali do twoich drzwi, zaraz będzie źle. Jest pokusa, której się nie opierasz, a masz moc do tego, żeby się oprzeć. Właśnie o tym mówi Jezus. Tu się zaczyna Boże prawo. Tu się zaczyna moralność świętego, doskonale świętego, której my sami z siebie, według prawa mojżeszowego i według naszego ciała, nie jesteśmy w stanie przestrzegać. Podobnie za chwilę Jezus mówi o pożądliwości i o cudzołóstwie. Słyszeliście, że powiedziano, nie dopuścisz się cudzołóstwa. A ja wam mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo. Jeśli twoje prawe oko prowadzi cię do upadku, wyłup je, odrzuć od siebie, to już czytaliśmy. Za chwilę Jezus mówi dalej. Powiedziano też, kto oddala swoją żonę, niech jej wręczy dokument rozwodu. I to było w prawie mojżeszowym. A ja wam mówię, każdy, kto porzuca swoją żonę poza przypadkiem nierządu, naraża się na cudzołóstwo. I każdy, kto ożeniłby się z rozwiedzioną, czyni z niej cudzołożnicę. I zaczynając od tyłu, wiecie co od razu? Każdy z nas zauważy? Super, czyli cudzołóstwo jest możliwością do tego, żeby się rozwieść. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział, każdy, kto porzuca swoją żonę poza przypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. I właśnie na tym polega nasza moralność. Od razu chwycimy się możliwości, która powstaje. Bo skoro Pan Jezus zostawił chociaż furteczkę albo jakąś możliwość, to od razu to znaczy, aha, czyli właśnie, jeżeli będzie nierząd, to mogę się rozwieść. Czy to oznacza, że Pan Jezus w tym fragmencie pozwala, a nawet zachęca tym, którzy doświadczyli zdrady w małżeństwie, żeby się rozeszli? I widzicie, właśnie na tym polega nasza moralność, że będziemy szukać tych miejsc, w których coś będzie łatwiejsze albo coś będzie dostosowywało się do nas, a nie my, do moralności i świętości najwyższego Boga. Podobnie jest z cudzołóstwem. Prawo mojżeszowe cały czas mówiło o kobiecie, która jest albo w narzeczeństwie, albo jest czyjąś żoną, albo jest niestety w jakiś sposób w tej semickiej kulturze, wtedy, w tamtych czasach polegało to na to, że dosłownie, niestety, podkreślę to, czyjąś własnością. I to był problem, bo zabierasz komuś, bo to nie twoje. A co z kobietami, które nie były zamężne, ale nie były w narzeczeństwie? Te możesz skrzywdzić, te możesz zbałamucić, tym możesz zrobić krzywdę? Boże prawo chroniło wszystkich, ale właśnie ci, którzy mieli go przestrzegać najlepiej, kiedy mieli rozwinąć je i pokazać Bożą świętą moralność, sprowadzili je właśnie do technicznych zasad, które z kolei zaowocowały tym, że każdy Żyd w Izraelu wiedział dokładnie, że jeżeli zupa będzie za słona, to on napisze list rozwodowy swojej żonie i ją po prostu zostawi. I w tym kontekście rozmowa Jezusa z Samarytanką wygląda zupełnie inaczej, bo jeżeli miała 5 mężów, to nie ona zostawiła ich. Bo nawet nie mogła i nie miała jak. Kobieta w tamtym czasie bez mężczyzny i bez jego ochrony po prostu była skazana na głodówkę, na niebyt, na i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet w tym momencie Jezus w szczególny sposób podnosi tą godność kobiety, pokazując, nie mówię tylko o samym cudzołóstwie w tym sensie, że ukradłeś komuś żonę albo narzeczoną. Mówię w ogóle, jeżeli spojrzysz na jakąkolwiek kobietę, nie wiedząc, w jakim jest stanie. I od razu kobiety mogłyby się odezwać. To my możemy. Więc dlaczegoż by nie? Kobiety dzisiaj w takim razie przecież mogą pożądliwie patrzeć na mężczyzn. Przecież oczywiście, że patrzą. A co, nie? Dlaczego nie? I nawet Pan Jezus tego nie zabrania. Ja wiem, że to brzmi komicznie, ale widzisz, tak długo jak ktoś nie powie, jak Bóg nie powie bardzo wyraźnie i nie podkreśli, ty wciąż nie rozumiesz mnie i mojego prawa i kim jestem. No właśnie to jest nasz problem, bo żyjemy w grzesznym świecie. Tak przesiąkliśmy tym. Ta nasza zbuntowana natura wciąż szuka ucieczki od Bożego prawa, zamiast szukać, w jaki sposób możemy je spełnić. Ten rozwód tutaj, o którym mówi Pan Jezus, to jest po prostu, bo mi się podoba, bo to będzie dla mnie lepiej, bo to będzie fajniejsze. Bo ja mam prawo kogoś potraktować po prostu jak przedmiot. Bo ja mam prawo wyrazić swoje poglądy w ten sposób, że innym będę zabraniał. Bo to ja. Więc ilekroć pomyślisz sobie, to jest taki trik wynikający z kazania na górze, ilekroć pomyślisz sobie, o, już poznałem Boże prawo, wiem, jak ono wygląda, wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje i już jestem dobrym chrześcijaninem. Jeżeli kiedykolwiek sobie pomyślisz, o, jestem już dobrym człowiekiem, albo co, za każdym razem przypomnij sobie Jezusa, który stoi na tej równinie, czy na górze, w zależności od tego, czy to jest Ewangelia Łukasza, czy Mateusza, i mówi: słyszeliście, że powiedziano, i to jest ta twoja wersja, która ci się podoba. Ale zaraz Jezus mówi, ale ja ci powiadam. Więc ilekroć sobie pomyślisz, to jest to miejsce, do którego, o, tu już jest dobrze, teraz ja już, to ja teraz mogę nauczać innych, to teraz ja mogę być tym, który zdecydowanie będzie przykładem, pójdę do swojej żony i powiem, jak dobrym chrześcijaninem jestem, to przypomnij sobie Chrystusa, który stoi obok ciebie. Tak było. Ale ja ci powiadam, że... Bo tutaj, jak jesteśmy na ziemi, nigdy nie dogonimy tego ideału, którym Jezus Chrystus był i jest. Ale jednocześnie to nie daje nam w zupełności prawa do tego, żebyśmy odkładali kazanie na górze i jego przykazania na bok w przekonaniu, że to jest po prostu nierealne, więc nie będziemy się tym zajmować. Nie. Kazanie na górze właśnie nas zachęca do tego, abyśmy we wszystkich aspektach naszego życia permanentnie widzieli przed oczami właśnie Chrystusa, który mówi, ale ja ci powiadam, bo jeszcze jest więcej miłości, sprawiedliwości, prawa w świętym, nieskazitelnym, doskonałym, wszechmocnym Bogu, które musisz zobaczyć, a ja przyszedłem ci to objawić. Chrześcijaństwo nie polegało na wzywaniu miłujcie waszych nieprzyjaciół, ale na obwieszczaniu Chrystus zmartwychwstał. Chrześcijaństwo nie było nową ideą, tylko nowym wydarzeniem. Bóg stał się człowiekiem, umarł, zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Nawet wzniosła nauka etyczna Chrystusa, zawarta w tym kazaniu, nie jest zupełnie wyjątkowa. Bardziej lub mniej zbliżone do niej odpowiedniki można znaleźć u niektórych rabinów, Sokratesa, Salomona, Buddy, Konfucjusza, Lao Tse. Ci wielcy myśliciele potrafili z daleka intuicyjnie odgadnąć co nieco ze wzniosłego celu, do jakiego zostaliśmy wezwani. Nie znali jednak drogi. Jezus nie tylko znał drogę, ale sam był drogą. On nie powiedział jak Budda, nie patrzcie na mnie, patrzcie na moją naukę. Powiedział coś wręcz przeciwnego, ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus jako nauczyciel jest najlepszym, ale nie jedynym. Natomiast z pewnością jest On jedyną drogą i jedynym Zbawicielem. Jedyną drogą dla nas do naśladowania Chrystusa jest włączenie się w Niego, bo jak On sam mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Pewien człowiek pisząc książkę, rabin rozmawia z Jezusem właśnie jako Żyd, jako wierzący, bardzo religijny Żyd, a jednocześnie człowiek, który z wielkim szacunkiem podchodzi do chrześcijan, wpadł na pomysł takiej książki, w której wcielił się w rabina, który towarzyszy Jezusowi i zadaje mu pytania. Książka zatytułowana jest Rabin rozmawia z Jezusem. Nazwiska autora nie wiem, czy dobrze wymienię, więc nie chcę wymieniać, bo mogę pomylić. Chyba jakieś niemieckie. I kiedy właśnie ten rabin podróżuje razem z Jezusem i zadaje mu najróżniejsze pytania dotyczące właśnie natury i Tory i Talmudu i tego, co Jezus naucza, potem jak właśnie podróżował z Jezusem cały dzień, oddala się na modlitwę, studiowanie Tory razem z innymi Żydami w małym miasteczku, by przedyskutować z tamtejszym rabinem to wszystko, co Jezusa usłyszał i tą całą wiedzę z nim przetrawić. Słysząc to, przytacza słowa z babilońskiego Talmudu. Rabbi Simlaj objaśniał, Mojżesz otrzymał 613 przykazań. Zakazów było 355, tyle ile dni w roku, a nakazów 248, tyle ile kości ludzkiego ciała. Dawid zmniejszył ich liczbę do 11, król Dawid. Izajasz zmniejszył ich liczbę do 6. Habakuk. W księdze Habakuka to czytamy, zmniejszył ich liczbę do 1, mówiąc, sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Więc z ogromu tych wszystkich przykazań, których czytamy i w Talmudzie, i które wynikają z Tory, i które wynikają z prawa, które są tak obciążające, o których mówi sam Jezus, nawet Stary Testament już wyciąga nawet taką kwintesencję. I zaraz potem następuje dialog. A zatem pyta mnie mistrz, czy ów mędrzec, Jezus, nauczał tego samego? No tak, tego samego. Prawie tego samego. A czy coś opuścił? Chce wiedzieć nauczyciel. No nie. A czy coś dodał? Tak. Siebie. W wszystkich tych systemach etycznych, w których kazanie na górze zaczyna nabierać jakiejś wartości, których jest tak tolerowane i tak bardzo akceptowane i tak bardzo podziwiane nawet, ale niespełniane, brakuje po prostu Chrystusa. Brakuje Jego zbawczego dzieła. Brakuje tego, co On powiedział, bo On staje jako mędrzec, jako nauczyciel, a jednocześnie mówi, to ja wam powiadam. Nie na podstawie ksiąg i wielkich mądrości, tak jest w prawie napisane, w prawie mojego Ojca, ja wam powiadam. W autorytecie nauczyciela, w autorytecie, który to prawo nadaje. W nim to prawo miało się wypełnić i się wypełniło. Więc jeżeli dzisiaj usłyszysz jakichś ludzi, którzy wierzą w taki antynomizm, tak zwany, że Skoro przecież jest łaska i apostoł Paweł mówił o łasce, że teraz już żyjemy pod łaską, nie pod prawem, to prawo mnie nie interesuje. Więc nie mam pojęcia, dlaczego Pan Jezus mówił tam o prawie i o tym, że trzeba je co do joty wypełnić i że nie można niczego pominąć. I nie będę się nad tym zastanawiał, bo dzisiaj żyję pod łaską. To chcę ci powiedzieć, że to nie jest ta droga. Ale jednocześnie, jeżeli wpadniesz na pomysł, że w takim razie ja teraz wezmę Stary Testament i będę co do joty, każdy przecinek i wszystko i nie będę jadł tych rzeczy, a będę jadł tamte, nie będę tak, a tak inaczej postępował i to wszystko będzie takie kazuistyczne prawo, które będzie mi towarzyszyło i które będzie tylko brzemieniem i obciążeniem nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, z którymi żyję, to też nie jesteś na najlepszej drodze. Jeśli dobrze rozumiem Boże Słowo, to Pan Jezus właśnie jest sprawiedliwością, która może nam się udzielić. I Pan Jezus pokazuje, na czym polega Boże prawo, jak daleko jako grzeszny człowiek każdy z nas jest, a jednocześnie wskazuje drogę, którą jest on sam i przez którą to prawo może nam się udzielić. To przekonanie o tym, że chcemy żyć moralnością, którą daje nam Bóg, że nie będziemy poprzestawać na najmniejszym, tylko aby jak najłatwiej nie płacić podatków, ale będziemy się zastanawiać, w jaki sposób możemy być błogosławieństwem dla innych i robić to tak prawie, żeby wszyscy wokół widzieli, że to Jemu oddajemy cześć. Kiedy będziemy się cieszyć z tego, że przebaczyliśmy komuś i wreszcie, jacy jesteśmy wspaniali, że Mu przebaczyliśmy, przypomnimy sobie słowa Jezusa, który mówi 77 razy, czyli w nieskończoność masz przebaczać. Kiedy przyjdzie nam do głowy, że możemy już, będziemy tymi, którzy tak wspaniale mają taką duchową moc, że nawet demony są nam podległe, przypomnijmy sobie słowa Jezusa, który mówi, wiesz, ciesz się, że twoje imię jest zapisane w niebie, to jest twoja radość. Więc z jednej strony Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy żyli tym doskonałym Bożym prawem, ale prawem wolności. Świętość to nie jest przeżycie, a łaska nie jest sentymentalna. Łaska jest mocą do tego, abyśmy mogli żyć na co dzień według Bożego prawa, które tylko przez Chrystusa widzimy w taki sposób, jaki Bóg chce, abyśmy je dostrzegli. Czeka nas jeszcze parę rozdziałów z mowy o Bożym Królestwie Jezusa Chrystusa, z mowy i skazania na górze. Jak widać, jest wymagające, ale to dobrze. A jednocześnie nie pozostaje bez łaski, bo jeżeli patrzymy na całość podróży Chrystusa tutaj po ziemi, to właśnie On wskazuje nam tą drogę, którą jest On sam. I być może dzisiaj właśnie jest ten moment, w którym chcesz w jakiś sposób poznać, doświadczyć i zobaczyć, jak Boże prawo, Boża etyka, Boża moralność, Jego sprawiedliwość może stać się twoim udziałem, a może stać się udziałem tylko i wyłącznie, jeżeli twoje życie będzie należało do Jezusa Chrystusa. Jeżeli uwierzysz, że zmarł na krzyżu i zmartwychwstał dla twojego zbawienia i że to jest jedyna droga do Ojca w niebie i do pogodzenia się z Nim, do pojednania się z Bogiem. To dzisiaj możesz to uczynić. Wierzymy, że Pan Jezus jest tutaj obecny. Ja wierzę też, że stał pośród tych, którzy rzucali kostką brukową i rzucali najbardziej obelżywymi obelgami. Wierzę, że też stał pośród tych, którzy w jakiś sposób chcieli wyrazić, jak to się dzisiaj mówi, siebie, a którzy zdecydowanie też, jestem przekonany, bardzo Go potrzebują. Gdziekolwiek mnie Pan Bóg postawi, chciałbym być tam rzeczywiście, gdzie Pan Jezus i w taki sposób, w jaki On jest. Kazanie na górze pokazuje nam, że sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić, a jednak z Nim to jest absolutnie możliwe i do tego nas zachęca. Tak więc pomodlimy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który uwalnia nas w szczególny sposób do życia, do nowego życia. Boże, bez Ciebie jesteśmy zniewoleni zupełnie grzechem. I nawet takie etyczne wskazówki, tak doskonałe i tak budzące podziw, nie są w stanie zmienić naszego życia. To kazanie powiedziałeś, Panie, 2000 lat temu do ludzi tutaj na tym świecie. Znamy je, można je przeczytać, zapisać, wszędzie znaleźć. Wielu się nim zachwyca, a jednak ten świat wygląda, jak wygląda. Jeśli dobrze się przyjrzeć, jest coraz gorzej. Boże, wyznajemy, że bez Ciebie, bez Twojej łaski, bez Twojej mocy, bez Ciebie, Jezu Chryste, nie jesteśmy w stanie podołać wyzwaniu. Dziękujemy Ci, Panie, jednak, że Ty w swojej miłości właśnie przyszedłeś nam objawić Ojca i pokazać, jaki jesteś. Że nie zależy Ci na czynach, na pokaz, ale chcesz naszych serc, naszego ducha, że chcesz je przemienić i chcesz pokazać nową rzeczywistość, którą jesteś Ty sam. W której to już nie my jesteśmy najważniejsi, ale Ty, żyjący w nas. Boże, tak bardzo Cię prosimy, aby to wszystko, co Ty przyszedłeś wypełnić, zamieszkało w naszych sercach wedle Twojej obietnicy. Panie, spraw, żeby ten dzień i każdy inny i każdy następny był dniem zbawienia. Aby nasze serca przylgnęły do Ciebie i na nich, tak jak obiecałeś, było wypisane Twoje prawo. Abyśmy go pragnęli, abyśmy je kochali, abyśmy po prostu się nim cieszyli, abyśmy się cieszyli obecnością z Tobą, abyśmy się cieszyli tym, że Ty jesteś w nas. I w ten sposób mogli zmieniać rzeczywistość wokół. Boże, jeszcze raz dziękujemy Ci za Twoje święte, wspaniałe słowo, które tak radykalne i wyjątkowe, Panie, ma moc zmiany naszego życia. Dziękujemy Ci za Ewangelię, która jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, nawet dzisiaj i tutaj. Tobie niech będzie, Panie, chwała. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu Jezusa. Amen. Zawsze zostawiamy takie 2 minuty po kazaniu, żeby albo sobie pomyśleć, albo się pomodlić, albo zastanowić. Wiecie, Warszawa zaganiane miasto, być może te 2 minuty to jedyne 2 minuty, kiedy pomyślisz nad swoim życiem w tym zaganianym tygodniu. Zapraszamy do refleksji.